Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość Objawienia Pańskiego. Z proroctwa Izajasza. Przyjmij, Jeruzalem, światło. Przyjmij światło, bo Twoje światło nadchodzi. Już unosi się nad Tobą chwała Pana. Z psalmu 72. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg, Bóg Izraela. Tylko On czyni takie cuda. Z listu świętego Pawła do Efezjan. Poganie są współdziedzicami i współczłonkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki Ewangelii, której właśnie ja stałem się sługą za sprawą daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli dziecko z Maryją, jego matką. Wtedy upadłszy, oddali mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł złożyli mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. Siostry i bracia, Kościół nam daje w tym czasie radości okresu Narodzenia Pańskiego kolejną uroczystość – Objawienie Pańskie. I przyznam szczerze, że chwilę temu miałem jeszcze pragnienie, żeby komentując tę dzisiejszą uroczystość, najpierw odnieść się do faktów, do historii, do legend, do tego wszystkiego, co narosło wokół objawienia Pańskiego, wokół tego święta Epifanii, co spowodowało, że dziś ta uroczystość jest bardziej znana w świecie pod nazwą Trzech Króli. A wiemy, że najprawdopodobniej ani ich trzech nie było, ani królami nie byli. I dopiero po chwili dotarło do mnie, że przecież nie to jest istotą. Nie są istotą te spory, czy napisać K, krzyż, M, krzyż, B, krzyż i rok, czy zamiast K powinna się pojawić literka C. Dla nas ważne jest dziś, abyśmy usiedli spokojnie przy Słowie Boga i prosili Go z otwartym sercem, by do nas mówił, by to Słowo do nas przyszło, by ono nas spotkało właśnie dziś, teraz, w tej sytuacji życia, w której się znajdujemy. Dlatego gorąco was zachęcam, abyście sięgnęli teraz po Biblię. Ci z was, którzy będą słuchać tego komentarza zamieszczonego w internecie, mogą na chwilę włączyć pauzę i Biblię otworzyć. Ale przecież zdecydowana większość z was, siostry i bracia, słucha słowa o słowie na falach naszego Radia Rodzina. I być może nie macie teraz tego czasu, żeby sięgnąć po Biblię. Słowo chce do nas przyjść. I niesamowicie ujęło mnie w całej tajemnicy objawienia to, od czego zaczyna się dzisiejsza liturgia słowa. Pierwszy werset 60 rozdziału proroctwa Izajasza. W przekładzie Biblii Tysiąclecia i w liturgii usłyszymy: powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twe światło. Przekład z Septuaginty w Biblii pierwszego Kościoła powie: przyjmij, Jeruzalem, światło. Przyjmij światło, bo Twoje światło nadchodzi. Już unosi się nad Tobą chwała Pana. A wiemy w kontekście Ewangelii, że ci, którzy mieli przyjąć, bo przecież ten apel jest skierowany do Żydów, do tych, którzy są dziedzicami obietnicy, do tych, którzy wiedzą, którzy znają, którzy doświadczają Bożej mocy na wyciągnięcie ręki. Oczywiście to proroctwo jest pisane dla Żydów, którzy cierpią, którzy są w niewoli, którzy przeżywają ogromne upokorzenie, również, a może właśnie przede wszystkim w tej przestrzeni religijnej. A prorok mówi: przyjmij światło, Twoje światło nadchodzi, przyjmij je. Przyjąć coś to po pierwsze zgodzić się na dar, zobaczyć, że coś zostało mi ofiarowane. I o ile w relacjach międzyludzkich różnie mogą wyglądać intencje ofiarodawcy, o tyle kiedy wchodzimy w relacje z Bogiem i mamy od Niego przyjąć cokolwiek, to można być pewnym, że Jego dar zawsze jest dobrem. My nie zawsze tak ten dar pojmujemy i dlatego często trudno nam przyjąć to, co zostaje ofiarowane przez naszego Ojca, którego mamy w niebie. Izrael słyszy wyraźnie: przyjmij, weź, daj zgodę na to, że zostaniesz obdarowany. Twoje światło przychodzi. Unosi się nad tobą chwała Pana. My wiemy, że ta chwała Boża w rozumieniu semickim, w rozumieniu żydowskim ma swój ciężar. Chwała Boga domaga się pokory człowieka. Czasami ten ciężar nas obezwładnia. Cały czas mamy w sobie tę Ewangelię z nocy Bożego Narodzenia. Chwała Pana zajaśniała nad pasterzami i oni upadli na twarz. Wiele wieków wcześniej, kiedy Salomon modlił się i poświęcił świątynię, gdy zeszła chwała Pana do świątyni, to kapłani z niej musieli uciec. Przerazili się. Nie wytrzymali tego ciężaru, tej świadomości, że Bóg jest tak blisko. Ale my wiemy, że Bóg właśnie w noc swojego narodzenia tutaj na ziemi daje nam pewność, że jest Bogiem bliskim, że decyduje się na taką bliskość, która nie pozwoli na dystans, która nie chce dystansu. My żyjemy teraz w czasach, w których ten dystans społeczny, tak zwany, jest bardzo istotny, choć trudny. Prawdopodobnie w wielu wypadkach ratuje życie, choć czasami mówimy też i doświadczamy tego dystansu jako pewnej śmierci relacji, a przynajmniej sporego utrudnienia w budowaniu relacji. Natomiast w relacji z Bogiem nie musi być żadnego dystansu. Przecież my mówimy Bogu po imieniu. Używamy imienia Jezus. I nawet jeśli często zwracamy się na modlitwie jeszcze tym słowem Kyrie, Panie, którym zwracano się do królów, do władców, szczególnie wtedy, gdy król wracał ze zwycięskiej wojennej wyprawy i rozdawał łupy, dzielił się zdobyczą ze swoimi poddanymi. Wtedy tłumy wylegały na ulicę i wołały Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się, my potrzebujemy Twoich darów. Chcemy przyjąć dobro z Twoich rąk. A przecież nie obce są nam momenty, w których nie chcieliśmy niczego przyjąć z rąk Bożych, a nawet oskarżaliśmy o to naszego Pana i Boga, że Jego wolą dla nas jest nieszczęście, jest jakieś zło. Podejrzewaliśmy Boga, że chce dla nas źle. Dlatego tym mocniej brzmi dziś w moich uszach ten pierwszy werset 60 rozdziału proroctwa Izajasza. Przyjmij, nie bój się. Nie bój się chwały Boga, nie bój się łaski. Zobaczcie, siostry i bracia, Bóg znów wydaje się być przymuszonym do tego, żeby nas przekonywać o swojej dobroci. Dlaczego my Mu to robimy? Kiedy będziemy się chwilę zastanawiać nad tym pytaniem, które bardzo mocno mnie dotyka, dlaczego my to Bogu robimy, liturgia poprowadzi nas do kolejnego tekstu, do psalmu 72. Tradycja chrześcijańska właśnie z tych dwóch tekstów, z proroctwa Izajasza, 60 rozdział, werset 6 i psalmu 72, werset 10, wyprowadziła przekonanie, że jednym z tych władców, mędrców był ktoś pochodzący z kontynentu afrykańskiego. Ale nie ten werset przykuł dziś moją uwagę, ale werset 18, którego nie usłyszymy w dzisiejszej liturgii, ale właśnie on stanowi właściwe podsumowanie całego tekstu, tej pieśni na cześć Salomona. Bo psalm 72 mówi przede wszystkim i odnosi się właśnie do króla Salomona. Po tych błogosławieństwach dla władcy i urzekającym, niesamowicie urzekającym opisie cudowności okresu jego panowania, psalmista podejmuje właściwą myśl. Tylko Bóg, Bóg Izraela czyni takie cuda. Błogosławiony niech będzie Pan. To wszystko, o czym można było wcześniej przeczytać, czym się można było zachwycić, jest darem Boga. Salomon przyjął ten dar. choć pod koniec swojego życia świadomie z niego zrezygnował. Jego serce odwróciło się od bliskości z Bogiem i relacja z Najwyższym przestała być dla niego ważna. I widzę w tej historii Salomona bardzo konkretną przestrogę dla siebie. Myślę, że Bóg przychodzi też dzisiaj do nas z tym słowem, aby nas uwrażliwić, by nam serce nie stwardniało, byśmy nie szukali wypełnienia naszych pragnień i nie dali się omamić kłamstwami diabła, że Boga nie potrzebujemy, że możemy się spodziewać po Nim najgorszych rzeczy, że nie ma żadnego szczęścia, nie ma bliskości, nie ma miłości, że trzeba trzymać dystans. I dlatego Kościół daje nam do wysłuchania, chce nas nakarmić trzecim słowem. Apostoł Paweł, fragment trzeciego rozdziału listu do mieszkańców Efezu, do tej gminy chrześcijańskiej w tamtym mieście. Chyba słyszeliście o zrządzeniu łaski Bożej danej mi dla was, że udzielone mi zostało w objawieniu poznanie tajemnicy, jak o tym wcześniej krótko napisałem, dzięki czemu mogliście, czytając, poznać moje uświadomienie w zakresie tajemnicy Chrystusa, która w poprzednich pokoleniach nie była synom ludzkim dana do poznania, tak jak objawiona została teraz przez Ducha Jego świętym apostołom i prorokom, że mianowicie poganie są współdziedzicami i współczłonkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie dzięki Ewangelii, której właśnie ja stałem się sługą za sprawą daru łaski Boga danej mi przez działanie Jego mocy. Tak brzmi całe dzisiejsze drugie czytanie, a nawet jeszcze o jeden wers poszerzone, ponieważ w przykładzie Biblii pierwszego Kościoła apostoł Paweł wyraża swoją myśl w jednym zdaniu, między drugim a siódmym wersetem. Cała uwaga apostoła narodów skupiona jest na przekonaniu, na udowodnieniu, na podparciu również swoim apostolskim autorytetem prawdy, że poganie weszli do wspólnoty z Bogiem, zostali zaproszeni, są powołani, mają dokładnie te same prawa i dotyczą ich te same obietnice. A wszystko dzięki Ewangelii, to znaczy przez tę naprawdę najlepszą wiadomość, dla której Paweł poświęca całe swoje życie. A nawet, jak to wspomni w pierwszym wersecie tego rozdziału, jest więźniem ze względu na nich, na pogan. Kiedy mówi o sobie więzień Chrystusa Jezusa ze względu na was, pogan, może ma również na myśli to, że został uwięziony w miłości Chrystusa. Oczywiście nie robi z tego powodu żadnych wyrzutów i nie pluje sobie w brodę, że zmarnował życie dla Ewangelii, ale ma świadomość tego, że kiedy zdecydował się na miłość, kiedy przyjął miłość Chrystusa i kiedy odkrył, że tę miłość można dawać, że można o niej świadczyć, że chodzi o to, żeby o niej świadczyć, jest dla niego jasne, że tej miłości, tej Ewangelii poświęci całe swoje życie. I nawet, jak mówią świadectwa chrześcijańskie o jego śmierci, kiedy jego głowa oddzielona cięciem miecza od tułowia upadnie po trzech stopniach, będzie wypowiadać właśnie to imię Jezus, Jezus, Jezus. Ostatnie świadectwo Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Dlatego również dzisiaj w Kościele modlimy się za tych wszystkich, którzy jeszcze nie usłyszeli o tym, że Bóg tak kocha, że Bóg stał się człowiekiem. Mówi się czasami, że wielu ludzi chce być bogami, ale tylko nasz Bóg stał się dla nas człowiekiem. I dlatego uroczystość objawienia Pańskiego jest również przeżywana w Kościele jako dzień modlitwy za tych, którzy głoszą, za misjonarzy, i za tych wszystkich, którzy słuchają tego głoszenia. Tajemnica miłości Chrystusa. Bóg, który chce zbawić każdego człowieka. I dlatego daje się poznać ludziom, którzy przecież nie mają z Nim relacji. Nie składają Mu ofiar, nie wyznają Jego imienia, nie noszą na swoim ciele znaku przymierza. Gdzieś na wschodzie ludzie, którzy szukają mądrości w gwiazdach, którzy próbują czytać rzeczywistość na podstawie dostępnych im narzędzi, wiedzy i tradycji, pogańskiej tradycji, mając przekonanie o tym, że każdy człowiek otrzymuje na początku swojego życia jedną sobie przypisaną gwiazdę, odkrywają, że jest gwiazda, która ich fascynuje, która ich zmusza do wędrówki, która zmusza do poszukiwania. Być może słyszeli kiedyś o tych błogosławieństwach i proroctwie Balaama, które zostało zapisane w Księdze Liczb w naszej numeracji w 24 rozdziale. Zresztą słyszeliśmy ten tekst podczas adwentowych tęsknot za narodzinami Zbawiciela. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie mąż z Izraela. Zafascynowani tą gwiazdą przychodzą do Jeruzalem. I w całej swojej prostocie i przekonaniu o tym, że właśnie tutaj pytają, gdzie jest ten narodzony król Judejczyków. Zobaczyliśmy jego gwiazdę, przyszliśmy oddać mu pokłon. I nie spodziewali się takiej reakcji. Herod jest przerażony, Jerozolima jest przerażona. I nagle właściwe świadectwo dają arcykapłani i uczeni. Cytują proroctwo Michała. Wiedzą, że w Betlejem. Wiedzą, że to słowo jest słowem Boga. Herod może go nie znać, bo przecież nie jest Żydem z krwi i kości. Ale mnie zawsze dotyka w tej Ewangelii fakt, że nikt się nie ruszył. Nikt nie poszedł do Betlejem. Tylko poganie. Kiedy jakieś 30 lat później Jezus będzie mówił właśnie do uczonych, do tych, którzy uważają się za lepszych od całego motłochu, że to prostytutki i ci, którzy są powszechnie uznawani za złodziei i za kolaborantów, wejdą pierwsi do Królestwa Niebios, będzie ogromne zgorszenie. I też nikt się nie ruszy. Tylko pojedynczy, dotknięci tym słowem, uwierzą Chrystusowi. Dlatego z jednej strony nie dziwię się, że świat jednak wciąż nie wierzy, ba, że każdy z nas ma w swoim życiu momenty niewiary. A z drugiej strony jest to moją nadzieją i ufam, że to również wasza nadzieja, siostry i bracia. Chcę prosić Boga o umocnienie mojej wiary. I chcę prosić was, abyście również dziś o to się modlili. Ojcowie Kościoła, kiedy będą komentować całe to wydarzenie z mędrcami, magami ze wschodu, powiedzą, tu chodzi o nas. To my jesteśmy tymi poganami, którzy otrzymali zupełnie niezasłużenie łaskę wiary i którzy nieustannie troszczą się o wytrwałość w szukaniu, w znajdowaniu i wchodzeniu drogami Jezusa Chrystusa. Bo po ludzku ten znak, o którym mówi nieustannie Ewangelia, nie jest czymś szczególnym. Pasterze usłyszeli, znajdziecie niemowlę owinięte w pieluchy, leżące w żłobie. Może sam żłób był czymś nieprzystającym jako kołyska dla nowonarodzonego dziecka. Ale dziecko w pieluchach? Zupełnie zwyczajny widok. Mija prawdopodobnie kilka miesięcy. Józef z Maryją już zdążyli się wyprowadzić ze stajni. Prawdopodobnie Józef miał rodzinę w Betlejem i akurat tak się zdarzyło, że nie mógł się zatrzymać w żadnym z gościnnych pokoi u swoich bliskich, ponieważ były już zajęte ze względu na ten spis ludności. Ale kiedy sytuacja się zmieniła, minęło już trochę czasu, Józef zabrał Maryję i dziecko i zamieszkali w domu. A jednak ci, którzy przyszli ze wschodu, uwierzyli, że patrzą na kogoś wyjątkowego, bo padało się na twarz i oddawało pokłon albo bogom w obrzędach kultu, albo władcom. Sami nie byli zdolni do takiego aktu wiary. To była łaska. I to również jest dziś dla mnie ogromnym pocieszeniem, że wiara jest łaską. Że wobec konfrontacji z niewiarą moich sióstr i braci mogę z całkowitym przekonaniem powiedzieć, to tylko kwestia czasu. I nie chodzi o przymus. Chodzi o to, że nikt nie jest wyłączony z tego Bożego pragnienia, by każdy człowiek go poznał, uwielbił i żył w nim na wieki. I to również jest dziś dla mnie ogromna nadzieja i powód do tego, by Bogu dziękować. Siostry i bracia, ta uroczystość objawienia Pańskiego sprowokowała mnie dzisiaj do dzielenia się różnymi, może nie do końca uporządkowanymi myślami, ale one wszystkie mają za wspólny mianownik ogromną, niepohamowaną miłość naszego Boga. Ta miłość jest jedynym powodem wcielenia, narodzenia, męki, śmierci, zmartwychwstania. Miłość do nas, do Ciebie, siostro i bracie, i do mnie. I za tę miłość, która nam dziś się objawia, po prostu podziękujmy. Amen.
Słowo o słowie.